Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego. Została nim Małgorzata Gersdorf. W tajnym głosowaniu kandydaturę pierwszej prezes Sądu Najwyższego poparło 14 członków Rady. 3 osoby zagłosowały przeciwko, a 1 wstrzymała się od głosu. Posiedzenie Rady było pierwszym po rezygnacji dotychczasowego szefa KRS-u. Dariusz Zawistowski odszedł z Rady w proteście przeciwko noweli ustawy o KRS-ie, która do końca lutego spowoduje wymianę 15 członków Rady przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Poseł Krystyna Pawłowicz, członek KRS-u, ocenia, że wybór nie był konieczny. Czyni z Małgorzaty Gersdorf główną postać sądowego oporu przeciwko zmianom w sądownictwie.
Widać po głosowaniu, że jednolicie głosowali na nią wszyscy sędziowie, bo 14 osób to akurat wszyscy sędziowie. I być może to miał być taki lekko protest, bo właśnie mógł zostać ten wagat. No ale skoro wybrano pierwszą prezes Sądu Najwyższego, to jakby też może dla podkreślenia i takiego poparcia symbolu, jakim jest już pani prezes, takiego oporu i bojkotu przeciwko reformom, które wprowadza teraz nowy rząd.
Sędziowie wraz z Gazetą Wyborczą krytykują też działania premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące przekazania zagranicznym dziennikarzom w Brukseli dokumentu dotyczącego polskich sądów. Gazeta Wyborcza oskarżyła szefa rządu o to, że przedstawia on fałszywy obraz, bo mówi o zasiadaniu w Sądzie Najwyższym komunistycznych agentów i sędziów stanu wojennego, o tym, że sądy nie zmieniły się od czasów PRL i że wyroki wydaje się za łapówki. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski wezwał premiera do zaprzestania posługiwania się nieprawdą. Podkreślił m.in., że w roku 1990 nastąpiła weryfikacja ówczesnych sędziów Sądu Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do tego, powiedział, że te informacje są zupełnie nieprawdziwe.
W dzisiejszym Sądzie Najwyższym jest niestety co najmniej 10, a raczej parunastu sędziów ze stanu wojennego, sędziów, którzy wydawali wyroki przede wszystkim na działaczy Solidarności, i to wyroki haniebne, i nasza walka z patologiami, walka o większą niezawisłość w wymiarze sprawiedliwości, o większą obiektywność tego wymiaru sprawiedliwości, o większą sprawiedliwość oczywiście również, ale także o większą efektywność wiąże się również z tym, że ja uważam zdecydowanie, że nie może być żadnej grupy społecznej, instytucji publicznej, która jest zamknięta na kontrolę.
Premier dodał, że reforma wymiaru sprawiedliwości ma służyć temu, by był on bardziej niezawisły i transparentny, między innymi dzięki losowemu przydzielaniu spraw sędziom. Europosłowie PiSu lobbują w Brukseli za zniesieniem hodowli zwierząt futerkowych. We wtorek wraz z lewicowymi organizacjami obrońców zwierząt zainaugurowali w Parlamencie Europejskim wystawę pod tytułem Niech futra przejdą do historii. Politycy PiSu chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem zwierząt futerkowych i zachęcić państwa unijne do wprowadzenia zakazu ich hodowli. Taki zakaz ma zostać również wprowadzony w Polsce. Ekonomista dr Marian Szołucha mówi, że w ten sposób prawicowa partia robi czarny PR przeciwko polskiemu rolnictwu w Brukseli. Przypomina m.in., że Polska jest drugim co do wielkości producentem skór zwierząt futerkowych w Europie i 3 na świecie.
Jest to branża zdominowana przez kapitał polski, oparta o czysty rachunek ekonomiczny. Jest to biznes związany z naturą. Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce to jest branża eksportowa. 100% polskiej produkcji idzie na eksport. A więc poprawiany jest bilans naszego handlu zagranicznego. Polskie futra stały się też w ostatnich latach marką, czyli czymś, czego nam bardzo w polskiej gospodarce brakuje. Trudno się w związku z tym dziwić, że zagraniczna konkurencja atakuje polski biznes, ale to, że polscy posłowie, i to posłowie mieniący się prawicowymi w Parlamencie Europejskim, za naszą granicą, chcą rozwiązywać polskie spory i stają po stronie obcego interesu, to się naprawdę nie mieści w głowie.
Według szacunków likwidacja branży futrzarskiej w Polsce będzie oznaczała zwolnienie ponad 70 tysięcy osób. Rząd przyjął program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 roku. Przygotowany w resorcie energii dokument zawiera m.in. prognozy krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz wyznacza kierunki działania górnictwa i strategiczne dla tej branży projekty. Z zawartych w nich zapisów wynika, że węgiel kamienny i brunatny mają pozostać podstawowymi nośnikami energii w Polsce w 2030 roku, choć ich procentowy udział w miksie energetycznym będzie spadał. W pracach nad dokumentem brali udział obok ekspertów i przedstawicieli ministerstw także reprezentanci spółek węglowych i związkowcy. Wnioskowali oni m.in. o ponowne przeanalizowanie bazy zasobowej. Wiedza na temat złóż węgla kamiennego i brunatnego to podstawa, podkreślił Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Jedni mówią, że mamy na 600 lat węgla kamiennego, na 700 węgla brunatnego. Inne dokumenty mówią o 50 latach, jeszcze inne nawet o 30. Dlaczego o tym mówię? Bo na samym początku drogi ustawia nam, czy możemy być niezależni energetycznie, czy możemy mieć własne paliwo i czy możemy z tego paliwa korzystać. I przez ile lat? To jest jedna sprawa. Druga, jeśli tych złóż węgla mamy na 50 lat, to nikt, kto chciałby zainwestować w Polsce, na przykład energetykę węglową, nie zainwestuje, no bo 50 lat to jest 10 lat budowy elektrowni, może 12. I 40 lat żywota tej elektrowni, to nawet ona się nie zwróci.
Przewodniczący Grajcarek wskazał, że rządowy dokument nie uwzględnia rzeczywistych danych na temat złóż. A nowy program dla górnictwa węgla kamiennego zastąpi poprzedni tego typu dokument, który wygasł z końcem 2015 roku. Do szczegółowych celów programu zaliczane jest m.in. ustabilizowanie rentowności i płynności finansowej, dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, dokończenie działań restrukturyzacyjnych czy inwestycje w dotarcie do nowych złóż. Rząd zaprezentował założenia polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku. Dokument trafi wkrótce do konsultacji międzyresortowych. Program zakłada wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych obszarów, m.in. bezpieczeństwa, zdrowia czy rynku pracy dla osób starszych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polityka senioralna to priorytet rządu. Podkreślił, że od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk polskiego państwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że dokument dotyczący polityki społecznej wobec osób starszych opiera się na trzech filarach.
To dokument ważny, kompleksowy i ambitny, oparty o trzy filary, a więc bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność. Dlaczego ambitny? Dlatego, że odwołuje się do wszystkich obszarów, które są istotne dla osób starszych. Jest to dokument, który kreśli też ramy czasowe.
Według przewidywań ministerstwa, jeżeli prognozy demograficzne w Polsce się nie zmienią, to do 2050 roku ponad 40% Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja takich osób wzrośnie do 13,7 miliona. CBA zatrzymało 8 osób powołujących się na wpływy m.in. w służbach specjalnych. Zatrzymani mieli wyłudzić kilka milionów ze spółek Skarbu Państwa. Proceder miał miejsce w latach 2015-17. Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA dokonali dziś rano zatrzymań w Warszawie i okolicach. Sprawę nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach, a o szczegółach mówi Piotr Kaczorek z CBA.
Zatrzymani w zamian za zatrudnienie w spółce konkretnych osób mieli spowodować wstrzymanie i prowadzenie wobec spółki jakichkolwiek czynności kontrolnych przez organy skarbowe i roztoczenie nad spółką parasola ochronnego. W innym przypadku spowodowali u poszkodowanego wrażenie i przekonanie, że przez wiele miesięcy pracują na rzecz państwa polskiego, a w rzeczywistości działał na rzecz grupy przestępczej. Według ustaleń CBA grupa działała w okresie od lipca 2015 roku do grudnia 2017 roku. Wśród zatrzymanych są osoby podające się za funkcjonariuszy służb specjalnych, służby kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, utwierdzające w tym przekonaniu poszkodowanych i takie, które tą grupę przestępczą założyły i kierowały.
Zatrzymani trafili do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty o charakterze korupcyjnym i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Aresztowano trzech mężczyzn, którzy brali udział w neonazistowskim incydencie w Wodzisławiu Śląskim. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. propagowania nazistowskiego ustroju, poinformowała prokuratura. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki skierował do prokuratury list z prośbą o delegalizację Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Sprawa ma związek z materiałem TVN-u dotyczącym tego stowarzyszenia. Pokazano w nim m.in. obchody 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera zorganizowanych w 2017 roku. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Leszek Pietrzak wskazuje, że zastanawiające jest to, iż stacja dysponowała materiałem od wielu miesięcy, a wyemitowała go dopiero teraz.
A to, że ten film został użyty w doraźnych celach politycznych. Pamiętajmy, mamy sytuację taką, gdy istnieje ostry spór Polski z Brukselą. Obecny polski rząd robi wiele, aby obniżyć temperaturę tego sporu i wyemitowanie takiego filmu niejako ma temu przeszkodzić, no bo pokazuje po raz kolejny, że w Polsce dochodzi do przypadków neonazizmu, radykalnych takich przypadków, że takie jest nastawienie Polaków.
Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi w Polsce kara do 2 lat pozbawienia wolności. Premier Mateusz Morawiecki udał się we wtorek do szwajcarskiego Davos na Światowe Forum Ekonomiczne. Obok szefa rządu podczas forum Polskę reprezentować będzie także prezydent Andrzej Duda. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Przywódcy światowych mocarstw takich jak USA, ekonomiści, liderzy opinii, przedstawiciele organizacji pozarządowych, globalnych korporacji i mediów. W 48. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos uczestniczą setki gości ze wszystkich kontynentów. Premier Polski ma rozmawiać z szefami rządów i państw, między innymi o przyszłości Europy. Zaplanowano spotkanie szefa polskiego rządu z premierami Danii, Norwegii oraz Holandii. Mateusz Morawiecki zabierze głos podczas panelu pod nazwą Europa między wizją a dylematami. Poseł Paweł Grabowski z ugrupowania Kukiz15 wskazuje: to bardzo ważne, że przedstawiciele polskiego rządu biorą aktywny udział w tego typu wydarzeniach.
Obecność polskich najwyższych władz, tak na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, czy teraz w Davos, czy na innych konferencjach o charakterze globalnym, takich najważniejszych, ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, dla rozwoju, pomyślnego rozwoju Polski. Zatem nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Duda czy premier Morawiecki mogli przegapić taką konferencję i bardzo dobrze, że tam są. Jeszcze lepiej, że nie są tam w roli statystów czy w roli widzów, tylko w roli aktywnych uczestników, czyli będą prowadzić rozmowy, będą brać udział w panelach, czyli będą brali udział w debacie, w której Polska zostanie zauważona, ponieważ i prezydent Duda i premier Morawiecki jadą tam nas reprezentować, wszystkich Polaków.
Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę w debacie o przyszłości regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos rozpoczęło się dzisiaj i potrwa do czwartku. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.